Dobrze, posłuchajcie mnie jeszcze trochę dzisiaj. Uprzedzam, że w najbliższą środę, jak się nic nie wydarzy, to też, więc zrozumiem, jak niektórzy będą mieli dość. Może będą gdzieś indziej w tym czasie. W każdym bądź razie dzisiaj jesteście tutaj, siedzicie, więc otwórzcie pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział 30. Przeczytamy dzisiaj trochę dłuższych fragmentów z tych rozdziałów, parę. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 30. Mamy tutaj fragment życia Jakuba, który, kiedy czytamy go, patrzymy na niego, bardzo dobrze pokazuje pewne działanie Boga w życiu człowieka. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 30, zaczniemy czytać od 25 wiersza. To jest już taki moment w życiu Jakuba, kiedy on już tam, możemy powiedzieć, trochę osiadł, tak, w tym miejscu, gdzie był, z dala od swojej ojczyzny, urodziny swojej matki. Ma już dwie żony, ma już całą gromadę dzieci z tych żon i nie tylko z tych żon, tak, jak czytamy poprzedni rozdział, to widzimy, że też tych dzieci tam nagromadził dość dużo. No i tak sobie po prostu żyje tam u brata swojej matki, czyli u Labana. I od 25 wiersza czytamy takie słowa. A gdy Rachela urodziła Józefa, rzekł Jakub do Labana: zwolnij mnie, abym mógł wrócić na miejsce swoje i do ojczyzny swojej. Daj mi żony moje i dzieci moje, za które ci służyłem, bo chcę odejść. Wiesz przecież, jak ci służyłem. Odpowiedział mu Laban: jeśli znalazł łaskę u ciebie, zostań u mnie, bo poznałem z wróżby, że Pan błogosławił mi przez wzgląd na ciebie. Potem rzekł: podaj mi wysokość zapłaty swojej, a dam ci ją. I odpowiedział mu: ty wiesz, jak ci służyłem i jaki jest dobytek twój dzięki mnie, bo niewiele tego było, co miałeś, zanim ja przyszedłem, a rozmnożyło się to obficie i błogosławił ci Pan za każdym krokiem moim. Kiedyż więc mam zacząć dbać o własny dom? A ten rzekł: cóż wtedy mam ci dać? Odpowiedział Jakub: nic mi nie dasz, ale jeśli uczynisz to, co powiem, będę nadal pas i strzegł trzody twojej. Obejdę dzisiaj wszystkie trzody twoje i oddzielę z nich wszystkie jagnięta centkowane i łaciate i wszystkie jagnięta czarne między owcami oraz koźlęta łaciate i centkowate między kozami. To będzie moja zapłata. Po jakimś czasie okaże się uczciwość moja, gdy przyjdziesz sam sprawdzić zapłatę moją. Wszystko, co nie będzie centkowane i łaciate między kozami, a czarne między owcami, niech będzie uważane za skradzione przeze mnie. Wtedy rzekł Laban: niech będzie według słowa twego. I oddzielił tego dnia kozły pręgowate i łaciate i wszystkie kozy centkowane i łaciate, wszystkie, na których było coś białego, i wszystkie jagnięta czarne między owcami, i oddał je swoim synom. I wyznaczył odległość 3 dni drogi między sobą a Jakubem. Jakub zaś pasł resztę trzody Labana. Wtedy Jakub wziął świeże pręty z topoli białej, z drzewa migdałowego i z platanów, powycinał w ich korze paski, tak że na prętach ukazały się białe pręgi. Pręty, które obłupał z kory, ustawił przed owcami w żłobach i korytach z wodą, gdzie owce przychodziły pić. I parzyły się, gdy przychodziły pić. Trzody parzyły się więc, patrząc na pręty, i rodziły swoje młode pręgowate, centkowate i łaciate. Jakub oddzielał więc jagnięta, a inne owce odłączał od pręgowanych i wszystkich czarnych w trzodzie Labana, i tak przygotował sobie osobne stada, których nie przyłączał do trzód Labana. Ponadto, ilekroć silne owce się parzyły, kładł Jakub pręty przed owcami w koryta, aby się parzyły przed prętami. Lecz gdy owce były słabe, nie kładł ich, dlatego Laban miał słabe, a Jakub silne. Tak to mąż ów wzbogacił się ogromnie, miał liczne trzody i miał niewolnice i niewolników, wielbłądy i osły. I to jest taki etap życia Jakuba, kiedy on sobie jakoś tam egzystuje u tego Labana. Możemy powiedzieć, że po prostu żyje sobie, tak? Jest w takiej sytuacji, że tam, można powiedzieć, utknął u tego Labana. Ma jakieś plany, bo zaczyna się ten fragment, że mówi: no, chciałbym wrócić do swojej ojczyzny, chciałbym wreszcie zająć się swoim domem, samodzielnie zacząć funkcjonować. ma świadomość tego, że coś posiada. Tu bardzo często w tych fragmentach Jakub mówi moje, tak, moje córki do mojego domu, moi synowie, moje stada i tak dalej, moja zapłata i tak dalej, więc zaczyna coś gromadzić sobie już tutaj na tym świecie, budować jakieś bogactwo, możemy powiedzieć. Układa jakoś sobie relacje z ludźmi. Laban nie był może jakiś jego serdecznym przyjacielem, ale jakoś tam się z nim dogadywał. Tak? Laban mówi, no to co mam ci dać? No to widać, Jakub już wcześniej sobie przemyślał, że jak zostanie, to tutaj coś sobie zaplanuje. Jakoś tam kombinuje, tak? No, czytamy tutaj o tych jego kombinacjach z tymi owcami. To trochę no, śmieszne to jest z naszego punktu widzenia, co zresztą jak dalej we fragmencie widzimy, Bóg Jakubowi wyraźnie pokazał potem, że no, jego rozumowanie było dość błędne, tak? Bo idea, że owce jak będą patrzyły na pręty, to im się urodzą pręgowane. Wiemy, że to po prostu nie ma żadnego znaczenia, tak? Na co owca się patrzy, jeśli chodzi o to, co się urodzi tej owcy. No Jakub sobie to dość sprytnie wymyślił, tak, pasł trzody Labana, ale trzody bez żadnych pręgowanych, łaciatych, ani takich innych centkowanych. Laban wszystkie tamte zabrał i oddzielił, więc Jakub został z samymi trzodami Labana takimi czystymi, tak. No i sobie wymyślił, że jak te czyste się będą patrzeć na pręgi, to wtedy te pręgowane się będą rodziły. W dodatku tam jeszcze kombinował, silne, słabe, prawda, i rzeczywiście tak się działo, tak, działało. Dwie owce białe, a rodzi się czarna, prawda? Albo dwie kozy o maści takiej jednolitej, a rodzą się pręgowane. No, działa, tak? Więc jakoś Jakub sobie funkcjonuje i w tym swoim funkcjonowaniu w ogóle się nie odnosi do Boga. W zasadzie tym, który w tej historii podnosi kwestię Boga, to jest Laban. Laban tutaj w wierszu 27 powiedział, że no ja wiem z tam jakichś moich wróżb, bo ja, Laban, no nie był, nie czcił Boga, tego Boga Izraela, Boga Abrahama, Izaaka, ale gdzieś tam dotarło do niego, że to dzięki temu Panu, prawda, Bogu, który stoi za Jakubem gdzieś tam, on ma błogosławieństwo, ale to Laban podnosi kwestię Boga. Jakub w ogóle się nie odnosi do Boga. On sobie po prostu tak funkcjonuje, tak sobie żyje z dnia na dzień, mając te swoje kombinacje, plany, zamiary, gromadząc te swoje dobra. I to jest świetny obraz tego, jak większość ludzi na tym świecie funkcjonuje. Niestety czasami też i część chrześcijan, którzy się nazywają chrześcijanami, a część i chrześcijan, którzy naprawdę są chrześcijanami, też tak funkcjonuje. Po prostu z dnia na dzień, dzień po dniu, żyjąc, zajmując się swoimi sprawami, gromadząc coś tam w tym świecie, jakoś sobie układając relacje z ludźmi, jakoś tam kombinując, tak, żeby wyjść na swoje, i generalnie tak jakby nie odnosząc się do tego, że jest Bóg. Tak? Nie ma to, że jest Bóg, dla nich jakiegoś praktycznego znaczenia na co dzień, w ich codziennym życiu. Oczywiście, to co Jakub tutaj robił, to nie było w tym nic złego. To trzeba zaznaczyć. Jakub tutaj nie robił żadnych złych rzeczy. Tak? To, że się dba o swoją rodzinę, to, że się chce powiększyć swój majątek, to, że się układa relacje z ludźmi, to, że się ma jakieś plany, to nie jest nic złego. Ale w tym wszystkim tak jakby nie było Boga w ogóle. Nie uwzględniał w ogóle Boga. I to jest to, co ludzie robią. To jest to, jak świat funkcjonuje. W tym codziennych rzeczach, które tak my musimy wykonywać. Musimy pracować, musimy mieć jakieś plany, musimy podejmować jakieś decyzje, musimy układać sobie jakoś relacje z ludźmi. Ale pytanie jest, czy ty w tym wszystkim masz świadomość, że jest Bóg. Tak? Że Bóg ma jakieś plany wobec ciebie. Że Bóg czegoś od ciebie oczekuje. Że Bóg jest tym, który stawia na twojej drodze takie, a nie inne decyzje. Że kiedy Bóg stawia jakieś sytuacje na twojej drodze, to On oczekuje podjęcia jakiejś decyzji według Jego standardów. Czy masz świadomość, żyjąc i wykonując te codzienne czynności, że jest Bóg i że On jest obecny? I mówię, świadomość taką systematyczną, codzienną. Nie tylko, że o, niedziela rano, no to idzie do kościoła, no to w kościele to wiadomo, że jest Bóg, tak? Nie. codzienną, kiedy idziesz rano do pracy, kiedy masz jakiś problem w pracy, kiedy nie masz problemu w pracy, kiedy jest ładny dzień, kiedy jest gorszy dzień, kiedy masz dużo pracy, kiedy masz mało pracy, że jest tu przy mnie, a jeżeli jesteś Bożym dzieckiem we mnie przez Ducha Świętego, Bóg. On jest cały czas obecny. On w tym wszystkim jest obecny. Jakub na tym etapie, w tym momencie swojej historii nie miał tej świadomości. On po prostu żyje sobie z dnia na dzień, wykonując to, co uważa za słuszne. Ale w 31 rozdziale sytuacja się zmienia, ponieważ często jest tak, że Bóg, jeżeli ma jakieś plany wobec ciebie, jeżeli szczególnie czegoś od ciebie oczekuje, a już na pewno, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to w którymś momencie, jeżeli twoje życie będzie ignorowało fakt, że jest Bóg na co dzień, to coś zacznie być nie tak, tak? Bóg w jakiś sposób będzie zwracał swoją uwagę, twoją uwagę na siebie. Bóg w jakiś sposób będzie dawał znać, że hej, ja tu jestem. Życie beze mnie nie będzie wygodne. I ponieważ Jakub był osobą, co do której Bóg miał plany i objawił te plany już Jakubowi wcześniej nawet, to coś zaczęło się dziać w życiu Jakuba. I czytamy od pierwszego wiersza 31 rozdziału takie słowa. I usłyszał Jakub, że synowie Labana mówili: Jakub zabrał wszystko, co miał nasz ojciec i z tego, co należało do ojca naszego, dorobił się całego tego bogactwa. Spostrzegł też Jakub, że oblicze Labana nie było już wobec niego takie jak dawniej. Wtedy rzekł Pan do Jakuba: wróć do ziemi ojców swoich i do rodziny swojej, a ja będę z tobą. Posłał więc Jakub i wezwał Rachelę i Leę na pole, gdzie były jego trzody, i rzekł do nich: widzę ja po obliczu ojca waszego, że wobec mnie nie jest ono już takie jak dawniej. Lecz Bóg ojca mojego był ze mną. Wy same przecież wiecie, żem służył ojcu waszemu ze wszystkich sił swoich. Ale ojciec wasz oszukał mnie i 10 razy zmieniał zapłatę moją, lecz Bóg nie dozwolił mu szkodzić mi. Gdy mówił: centkowane będą zapłatą twoją, wtedy cała trzoda rodziła jagnięta centkowane. A gdy mówił: pręgowate będą zapłatą twoją, wtedy cała trzoda rodziła jagnięta pręgowate. Bóg sam odebrał bydło ojcu waszemu, a dał je mnie. Wtedy bowiem, gdy owce się parzyły, podniosłem oczy i widziałem przez sen, że oto samce, które pokrywają owce, były pręgowate, centkowate i łaciate. I wtedy anioł Boży rzekł do mnie we śnie: Jakubie. A ja odpowiedziałem: oto ja. On zaś rzekł: podnieś oczy i zobacz, że wszystkie samce, które pokrywają owce, są pręgowate, centkowane i łaciate. Widziałem bowiem wszystko, co ci czyni Laban. Jam jest Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś pomnik i gdzie złożyłeś mi ślub. Wstań więc teraz, wyjdź z tej ziemi i wróć do swej rodzinnej ziemi. Bóg doprowadza do takiej sytuacji, kiedy Jakub zaczyna czuć się niewygodnie. Tak? Jego stada rosną, Laban widzi, że coś tutaj nie gra. Z tego kontekstu się dowiadujemy, że Laban, który był podobny do Jakuba, tak? Umiał kombinować. No zaczyna kombinować. No pech Labana polegał na tym, że Jakub miał Boga po swojej stronie, Laban nie. Więc rodziły się takie owce, które przynosiły zysk Jakubowi, a nie Labanowi. Ale sytuacja zaczyna być dość napięta. Poza tym no, są synowie Labana, którzy widzą, że to dziedzictwo im zaczyna wyciekać z rąk, tak? Bo nagle tych pręgowatych, łaciatych i innych centkowanych coraz więcej, więc oni mają coraz mniej, tamci mają coraz więcej. No i zaczyna się robić trochę nieprzyjemnie. I w tym momencie Bóg daje znać o sobie Jakubowi. I mówi: hej, Jakubie, ja tutaj jestem. Ja tutaj jestem. I czyni to na kilka sposobów. Tak? Przede wszystkim pokazuje Jakubowi: słuchaj, ja jestem tym, który cały czas trzyma rękę na pulsie w twoim życiu. I ciekawe jest, że tutaj Bóg tak naprawdę użył tej sytuacji z tymi owcami, z tymi kozami, co tam jeszcze hodował Jakub, żeby pokazać Jakubowi, że to nie twoje kombinacje, ale moja opieka nad tobą sprawiły, że masz to, co masz. Bo daje Jakubowi sen i w tym śnie Jakub widzi, jak jest naprawdę. Że to nie chodzi o pręty, tylko chodzi o to, jaka owca z jaką owcą się styka, tak? że to samiec jest pręgowaty i wtedy rodzi się pręgowate dziecko. Oczywiście ten sen też był w pewnym sensie symboliczny, no bo przecież Jakub wszystkie trzody miał białe. Czy tam czarne, tak? Jednolite w każdym bądź razie. Więc Jakub tego nie widział na tym takim ludzkim poziomie. Ale Bóg pokazuje mu sen i tak jakby w tym śnie pokazuje, jak to naprawdę działa. Że to, że tobie się rodzą te centkowate, pręgowane i łaciate, to nie dlatego, że ty postawiłeś pręty, ale dlatego, że te samce były łaciate, pręgowane i tak dalej. Bóg mówi, zobacz, jak to jest naprawdę. Pokazuje mu tak jakby DNA, tak? Działanie DNA, o którym oczywiście nie miał pojęcia Jakub w tym czasie i jeszcze długo, długo po nim ludzie nie mieli pojęcia. Jeszcze ludzie, którzy teorię ewolucji wymyślili, mieli takie pojęcie, że jak się tam utnie kotu coś, czy tam, prawda, coś tam się skróci komuś, to dzieci się urodzą takie też. W każdym bądź razie Jakubowi daje Bóg lekcję biologii i pokazuje mu, zobacz, dlaczego tak było naprawdę. Ja w tym wszystkim byłem. Tak? To nie twoje kombinacje, chociaż ty sobie to sprytnie wymyśliłeś, ale to nie dzięki tobie. Zobacz, dlaczego się tak dzieje. To jest moja zasługa w tym. Innymi słowy, Bóg przypomina mu przede wszystkim, ja byłem tutaj cały czas. Ja cały czas ciebie prowadziłem. I dobrze jest, jeżeli człowiek w takim momencie sobie to uświadomi, tak? Że chociaż żył sobie, czy chociaż żyje sobie tym swoim codziennym, normalnym życiem, to Bóg jest w nim cały czas obecny. Wszystko, co się dzieje w twoim życiu, wszystkie nawet twoje zamiary, plany, Bóg jest w tym cały czas obecny. Innymi słowy, On to wszystko kontroluje. To od Niego ostatecznie zależy wynik twoich zamiarów, planów, kombinacji itd., itd. Mamy parę wierszy w księdze przypowieści Salomona, które mówią o tym, że człowiek ma różne plany i zamiary. Ale Bóg jest tym, który ostatecznie decyduje o wyniku tych planów i zamiarów. Więc po pierwsze, Bóg mówi Jakubowi, ja cały czas tu byłem. Ty mnie ignorowałeś, ty nie myślałeś o mnie, ale ja byłem obecny. I to, co masz, punkt, w którym jesteś, to jest moja zasługa. Moja zasługa, Jakubie, nie twoja. Po drugie, Bóg przypomina Jakubowi pewne podstawy. W 13 wierszu czytaliśmy, że Bóg powiedział, Jam jest Bogiem z Betel, gdzie namaściłeś pomnik i gdzie złożyłeś mi ślub. Jakub spotkał się z Bogiem, zanim przyszedł do Labana. Widział Boga, doświadczył Bożej obecności i złożył Bogu pewne obietnice. I Bóg mówi, ja ci, Jakubie, to przypominam. Ja ci przypominam to, co jest podstawą tego, że tu jesteś. Ja przypominam ci to, co ty żeś obiecał. Jakub sam obiecał, że jeżeli będzie mu Bóg błogosławił, jeżeli będzie pod Bożą opieką, że jeżeli będzie pod Bożą strażą i jeżeli będzie miał możliwość, żeby wrócić do swojej ziemi, to uzna Boga za swojego Boga. I Bóg mówi, ja to pamiętam, Jakubie. A ty? A ty? I wiecie, dokładnie to samo w życiu ludzi dzisiaj jest. Bóg musi czasami przypomnieć podstawę. Ludziom wierzącym, hej, ty jesteś moim dzieckiem. Ty mi coś obiecałeś. Ty złożyłeś jakieś śluby. Kiedy się nawracałeś, kiedy swoje życie poddawałeś pod moją kontrolę, kiedy przyjmowałeś chrzest. No i? No i? Czy to umknęło z pamięci? Czy to nadal obowiązuje? Ludziom niewierzącym też Bóg w różny sposób przypomina tak naprawdę podstawę. Ja jestem Bogiem. Ja jestem Stwórcą. Ja jestem tym, który decyduje o tym, co człowiek może, czego nie może. Ja jestem tym, który decyduje o wieczności człowieka. Ja jestem tym, przed którym ty musisz stanąć, tak jak Olger przed chwilą mówił. To są podstawy, które Bóg czasami musi ludziom uświadomić, żeby ich zresetować, żeby zaczęli myśleć o tym, o czym na co dzień nie myślą. I Bóg przede wszystkim pokazuje Jakubowi, ja byłem z tobą, po drugie, przypomina mu podstawy i po trzecie, daje mu wyraźne, jasne polecenie i daje mu obietnicę. Czytaliśmy tutaj na początku tego rozdziału, 31 w 3 wierszu, wtedy rzekł Pan do Jakuba: wróć do ziemi ojców swoich i do rodziny swojej, a ja będę z tobą. I kończy też tą swoją wypowiedź, prawda, w 13 wierszu: wstań więc teraz, wyjdź z tej ziemi i wróć do swej rodzinnej ziemi. Innymi słowy, Jakubie, byłem z tobą cały czas, doprowadziłem cię do tego punktu, w którym jesteś. To, co masz, zawdzięczasz mnie. Przypomnij sobie, kim ja jestem, kim ty jesteś, czego ode mnie, czego ja od ciebie oczekuję i zrób to, co teraz zrobić powinieneś. I prawda jest taka, że każdy z was w tym punkcie życia, w jakim jesteście teraz, ma przed sobą jakieś Boże oczekiwania. Nie ma człowieka, od którego Bóg niczego by nie chciał. Nie ma takiego człowieka. Nieważne, czy jesteś wierzący, czy wierzący 2 lata, czy 50 lat, czy niewierzący, czy nie oddałeś swojego życia Bogu jeszcze. Każdy z was stoi przed jakimiś Bożymi oczekiwaniami. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, Bóg ma jakieś oczekiwania w stosunku do ciebie. Ma jakiś plan, coś w swoim życiu jeszcze musisz zmienić. Masz jakąś służbę do wykonania. Jeśli jesteś niewierzącym, Bóg oczekuje, że przyjdziesz do Niego, oddasz swoje życie Mu. Każdy z was stoi przed jakimiś Bożymi oczekiwaniami. I wiecie, łatwo jest zapomnieć o Bożych oczekiwaniach, kiedy sobie tak po prostu jak Jakub żyjemy, układamy to życie z dnia na dzień, jakoś tam to leci. Ale Bóg, jeśli okazuje miłosierdzie, to stawia nas w takiej sytuacji jak Jakuba tutaj. Coś czyni w naszym życiu i mówi: hej, ja tu jestem. Przypomnij sobie to, co leży u podstaw naszej relacji między mną jako Bogiem, a tobą jako człowiekiem. I patrz na to, czego ja oczekuję. Oczekiwania Boże mogą być najróżniejsze. Ty sam wiesz, czego Bóg od ciebie oczekuje. Może nie wiesz, czego oczekuje od ciebie za 10 lat, ale czego dzisiaj oczekuje, jakie dzisiaj ma oczekiwania w stosunku do ciebie, ty wiesz. Każdy człowiek to wie. Albo może wiedzieć. Ludzie mogą wybrać, że nie chcą wiedzieć, chcą zignorować. Ale jeżeli nie ignorują specjalnie Bożych oczekiwań, Bożych wymagań, to wiedzą, czego Bóg od nich wymaga. I Jakub, Bóg skonfrontował Jakuba, Jakub stanął wyraźnie przed Bożym wymaganiem. Wstań, wróć. I Bóg dał mu jeszcze obietnicę, tak? Ja będę z tobą. Bóg był gotowy utrzymać tą obietnicę, którą dotrzymać swojej strony tego ślubu, który złożył Jakub. I Bóg mówi: wstań i zrób to, czego ja od ciebie oczekuję. I dalej w kolejnych wierszach czytamy, że Jakub zareagował w sposób taki, jak powinien zareagować. Czytamy od 17 wiersza tego rozdziału: wstał więc Jakub i posadził synów swoich i żony swoje na wielbłądach i powiódł przed sobą całe stado swoje i cały dobytek swój, który nabył, bydło, które należało do niego, które nabył w Paddan Aram, aby wrócić do ojca swego Izaaka, do ziemi kananejskiej. I Jakub reaguje tak, jak powinien zareagować. I dalsza część tej historii, dalsza część tego 31 rozdziału pokazuje, że Bóg prowadzi tych, którzy właściwie, pozytywnie odpowiadają na jego wezwanie. Jeżeli jest gotowość w twoim życiu, żeby spełnić Boże oczekiwania, i jeżeli czynisz to, co wiesz, że teraz, w tym momencie powinieneś uczynić, możesz być pewny tego, że Bóg będzie cię prowadził. I mamy całą tą historię, nie będziemy czytać już tego 31 rozdziału całego. Przeczytajcie sobie go, zachęcam, bo to jest takie uzupełnienie tej historii. Przeczytajmy tylko od 22 wiersza parę fragmentów. A trzeciego dnia doniesiono Labanowi, że Jakub uciekł, no bo Jakub nie chciał tej konfrontacji z Labanem, więc się spakował po prostu i poszedł. A że w tamtych czasach no maili, SMS-ów nie było, a Laban był 3 dni drogi, bo tak sobie te swoje stada tam wyprowadził, no to 3 dni zajęło wieści, żeby doszła, tak? Ale w końcu doszła. Więc wtedy wziął z sobą krewnych swoich, ścigał go przez 7 dni i dogonił go na pogórzu Gilead. Lecz Bóg przyszedł do Labana Aramejczyka we śnie w nocy i rzekł do niego: uważaj, abyś tylko uprzejmie rozmawiał z Jakubem. Czyli Bóg zabezpiecza go, jeśli chodzi o te zewnętrzne niebezpieczeństwa. Tak? Czyli Laban go dogonił i prawda jest taka, że Jakub nie miał żadnych szans Laban. I jeden to wiedział, i drugi to wiedział. Jakub to wiedział, dlatego czmychnął, tak? Nie próbując tam konfrontować się. Laban miał tego świadomość, bo w 29 wierszu mówi do Jakuba: mógłbym teraz z wami surowo postąpić, lecz Bóg ojca waszego rzekł do mnie minionej nocy: uważaj, abyś tylko uprzejmie rozmawiał z Jakubem. Także mógł wszystko mu zabrać. Jakub miał tą świadomość, po 42 wierszu mówi, że gdyby Bóg tego nie zakazał tobie, Labanie, to ty byś mnie teraz z gołymi rękoma zostawił. Wszystko byś mi zabrał. Ale Bóg strzegł Jakuba, tak? Ponieważ Jakub szedł wypełniając Boże wymagania, Boże polecenie, Boże oczekiwania spełnił w swoim życiu, w tym momencie był pod Bożą ochroną. I chronił go Bóg przed zewnętrznym niebezpieczeństwem w postaci Labana. Jak dalej ta historia, czy w tym czasie, w tych wierszach tutaj, historia pokazuje, chronił go nawet przed niebezpieczeństwami wewnątrz swojego domu. Czytamy tutaj, że jak wyjeżdżali, to Rachela, w 19 wierszu jest to napisane, że Rachela ukradła jakieś bożki domowe temu Labanowi. No i ukradła, schowała. Jakub nic o tym nie wiedział. Powstało też zamieszanie, bo Laban, jak ich dogonił, to mówi: ale no dobra, rozumiem, no chciałeś już jechać, dobrze, ale po co te bożki moje kradłeś? Dlaczego kradłeś? Jakub się zaczyna zarzekać, mówi: jak znajdziesz u kogoś te bożki, to możesz go zabić, ja nic nie wiem. I Bóg tak układa całą tą sytuację, że Laban nie znajduje tych bożków. Tak? No co możemy o Racheli sobie pomyśleć, to już inna sprawa w tej całej sytuacji. Ale fakt jest, że Bóg Jakuba uchronił też i w tej sytuacji. Bo nie wiemy, jak by Laban zareagował, gdyby znalazł te bożki jednak. Ale Bóg uchronił Jakuba nawet przed tym niebezpieczeństwem wewnątrz swojej rodziny. Możemy powiedzieć, przed głupotą tej Racheli, która oczy miała piękne, ale no widać, nie wszystko miała piękne, tak? Koniecznie. Więc no, Bóg chronił nawet przed takimi rzeczami Jakuba. Co więcej, dalej czytamy, że ta cała sytuacja sprawiła, że Laban w 43 wierszu mówi: okej, zawrzyjmy, od 43 wiersza, zawrzyjmy przymierze, tak? Mówi: to wszystko, co masz, tak naprawdę, Jakubie, należy do mnie. To przy okazji pokazało Jakubowi, że nie należy tak często mówić moje, 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 tak? Laban mówi: to są moje córki, to są moi synowie, to są moje trzody, tak? Innymi słowy, ty, Jakubie, gdyby nie ja, to byś nic nie miał, nawet na tym ludzkim poziomie. Ale mówi Laban: dobrze, zawrzyjmy przymierze. I zawierają przymierze na przyszłość, żeby mieć dobre relacje, czyli Bóg nawet zabezpieczył Jakuba na przyszłość w tym. Tak? Mógł w spokoju odejść. Mógł mieć to przekonanie, że tutaj z tej strony, na tym ludzkim poziomie, jest zabezpieczony. I w końcu czytamy niesamowite wiersze na początku 32 rozdziału, gdzie rozeszli się z tym Labanem, pocałowali, pobłogosławili nawzajem, poszli, Laban wrócił na swoje miejsce. Kończy się 31 rozdział, a 32 rozdział zaczyna się takimi słowami: a Jakub też poszedł drogą swoją i spotkali go aniołowie Boży. Jakub, ujrzawszy ich, rzekł: to obóz Boży, i nazwał to miejsce Mahanaim. Mahanaim oznacza dwa obozy, czy obozy w ogóle po hebrajsku. Niesamowite wiersze, słuchajcie. Nie wiemy, w jaki sposób ci aniołowie wyglądali, nie wiemy, dlaczego Jakub ich rozpoznał, chociaż wcześniej widział aniołów, więc no już jakieś doświadczenie miał w tej materii. Natomiast tam szli dwaj aniołowie. Tak jakby Bóg chciał pokazać, znaczy nie tak jakby, Bóg pokazywał Jakubowi: hej, tu idą moi ludzie, tak? Tu idą cały czas moi ludzie z tobą. Jakubie, to, co ja ci obiecałem, to nie były puste słowa. Powiedziałem ci, że będę z tobą i jestem z tobą. Bóg mógł swoich aniołów użyć tak, żeby Jakub ich nie widział. Ale sprawił, że Jakub poszedł swoją drogą i spotkali go aniołowie Boży. Spotkał tych aniołów, którzy tam szli, którzy tam byli przy nim. Tak jakby chciał pokazać Bóg Jakubowi, znowu nie tak jakby, chciał Bóg pokazać Jakubowi, tu są moi ludzie. Oni będą cię pilnowali. Oni idą z tobą. Tam, gdzie ty idziesz, ponieważ idziesz w kierunku, w którym ja ci powiedziałem, że masz iść. Więc jeżeli jest pozytywna reakcja na Boże oczekiwanie w twoim życiu, możesz być pewny Bożej opieki. On cię będzie chronił przed ludźmi z zewnątrz, przed ludźmi wewnątrz, przed niepewną przyszłością. Dopilnuje tego, żebyś miał przekonanie, że On cię chroni. Jeżeli będziesz pozytywnie odpowiadał na Jego wezwanie. I teraz na koniec tej historii, słuchajcie, takie pytanie do was. Tak? Na którym etapie tej historii Jakuba ty jesteś? Były takie, można tak jakby trzy etapy tu wyróżnić. Tak? Jakub żyjący sobie, zajmujący się swoimi sprawami. Potem moment, można powiedzieć, kiedy Bóg pokazuje mu, jaka jest rzeczywistość. I potem czas, kiedy Jakub pozytywnie odpowiada na Boże oczekiwania. W którym punkcie ty jesteś? W którymś jesteś? Czy żyjesz sobie tak, tym codziennym swoim życiem, nie uwzględniając Boga jakoś szczególnie w swoich codziennych kalkulacjach? Czy może Bóg w jakiś szczególny sposób ci przypomina się? Ja tu jestem. Jestem Bogiem, któremu ty coś obiecałeś. Jestem Bogiem, który czegoś od ciebie oczekuje. Jestem Bogiem, który doprowadził cię do tego punktu, w którym jesteś. Jestem Bogiem, któremu zawdzięczasz wszystko to, co masz. Czy może, oby tak, jesteś na tym etapie, kiedy odpowiedziałeś pozytywnie na Boże oczekiwania. I to nie jest tylko raz w życiu. Jakub doszedł do któregoś momentu, tam gdzie miał dojść i zaraz były następne Boże oczekiwania. I następne, potem Ezaw, potem kolejni i tak dalej, i kolejne sytuacje. Tak będzie w twoim życiu. Całe życie człowieka, który żyje z Bogiem, to jest pozytywne odpowiadanie, powinno być pozytywne odpowiadanie na Boże oczekiwania. I jeżeli na tym etapie jesteś, możesz być pewien, że Bóg jest tym, który cię chroni. Ale to się może przeplatać. Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć, każdy z was musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. Na którym etapie analogicznym do historii Jakuba ja się w tym momencie znajduję? Czy żyję tak sobie po prostu dla siebie? Spokojnie, wiem, że jest ten Bóg gdzieś tam, ale specjalnie się nie przyjmuję. Czy Bóg coś do mnie mówi, oczekuje ode mnie czegoś, ma jakieś wymagania? I czy ja na te wymagania odpowiedziałem pozytywnie, czy może nie? Tak? Może mówię, Boże, może jeszcze nie teraz. Poczekaj. To jest coś do zastanowienia. Oby Bóg dał, żebyśmy byli takimi jak Jakub w tej sytuacji, który kiedy Bóg przypomniał mu, pokazał mu, czego oczekuje, poszedł za Bogiem. Tak, sytuację miał tam już trochę niewygodną. Można powiedzieć, że to tak to Bóg ułożył okoliczności w jego życiu, tak, że było mu po ludzku łatwiej podjąć tą decyzję. Ale to samo Bóg czyni w twoim życiu. To, że jesteś tu, to, że słuchasz Bożego Słowa, że oczekujesz czegoś od Boga, to też pokazuje, że no, Bóg działa w twoim życiu. Tak? Są jakieś oczekiwania. Ty chcesz czegoś się o Bogu dowiedzieć, chcesz czegoś się dowiedzieć z Jego Słowa, no to On ci mówi. Co i jak. Więc oby nasze życie było świadectwem takiego spełniania Bożych oczekiwań, tak? I ciągłej świadomości, że On jest w moim życiu, że On mnie prowadzi, że On daje mi to, co ja mam, że On oczekuje ode mnie, że ja będę wyczulony na Jego działanie. Amen.